Pewnego razu znalazł on sposobność zakomunikowania Ewie, że nawet torpedowce manewrujące pod jego komendą za cytadelą wyrzucają swe świsty w sposób przyciszony i tylko z dala od miasta. Wszystko to dlatego, żeby nie nękać jej męża. Zjawiska te stanowiły zewnętrzną politykę życia. Ale miało ono nie mniej złożone tajnie wewnętrzne, o których pan Motte nie miał najsłabszego pojęcia, gdyż były zamknięte między ścianami dwuizb i stanowiły życie, jak sądzono, męża i żony. Gdy Jaśniach słabł coraz bardziej, Ewa zmuszona była niejako materialnie wejść we wszystko. Płaciła jego rachunki w hotelu, załatwiała wszelkie sprawy, sprowadzała lekarzy i lekarstwa. Ponieważ zaś te wszystkie lekarstwa ani myślały pomagać, a było ich mnóstwo, musiała sama orientować się wśród ich ogromu, zgadywać, które mogą skutkować dobrze, a które winny być wylane do zatoki dla zatrucia krabów i flonder. Lekarz, Włoch, ogromnie sympatyczny, wygadany, bywalec, niewiele zajmował się chorym. Paplał pociechy, komplimenty, słuchał, pukał, wywracał oczy, wzdychał, łapał franki i wynosił z ukłonem. Ewa sama wzięła na się z konieczności rolę lekarza. Zaczęła systematycznie zaznajamiać się z chorobami swego towarzysza. To ją zbliżyło ku niemu. A skoro raz zbliżyła się do jego pościeli z miłosierdziem siostry, weszła, nie wiedząc o tym, w obszar litości nad nim i brnęła coraz dalej. Główna choroba była to tak zwana anemia. Nieco trafniej, aczkolwiek z anglosaską gruboskórnością, zwana przez długozębną Angielkę consumption. Najboleśniejszym wszakże objawem tej choroby była bezsenność i roztrój nerwów. Jaśniach prawie zupełnie nie sypiał. Sen jego było to półświadome drzemanie, gdzie dzikie widziadła splatają się z jawą, męczarnia zabójcza, nieustająca, głucha. Świat dlań już nie istniał. Na świecie bowiem były dlań tylko krzyki, łoskoty straszliwe, zdrowe śmiechy ludzkie, połyski, rżnące oczy jak ostrza mediolańskich sztyletów, zgrzyty i bóle. Szczęśliwą była ta noc, kiedy drzemał i dostrzegał tylko widziadła. Były bowiem noce bez widziadeł, to znaczy jawa. Wtedy oszalałe nerwy miotały nim jak martwym sprzętem. Wstawał z łóżka, biegał cichymi kroki po izbie, jęcząc z cicha, żeby nikogo nie budzić. Biegał tak w kółko, w kółko, w kółko. Znużony padał na pościel, żeby się tam wić, rzucać, przewracać. Głowa leżała to w nogach, to w głowach łóżka. Poduszki zwijał, skręcał, przerzucał, ciskał, zatykał uszy, zamykał oczy, liczył, myślał ściśle, przeklinał, wzdychał i jęczał cicho, żeby nikogo nie budzić. Ewa słyszała wielokrotnie w nocy te jego awantury, przygody i męki, ale nie miała odwagi wejść. Jednakże, zmożona przez litość, otwarła pewnego razu w nocy drzwi i stanęła na progu. Chciała mu pomóc w jakikolwiek sposób. Nie wierzył oczom, gdy weszła. Leżał przez chwilę z otwartymi oczyma, zdumiony i przerażony. Usiadła przy łóżku i poczęła głaskać ręką jego zimne czoło. I oto pod wpływem tych pogłaskań wszystko w nim ucichło, uspokoiło się momentalnie. Usnął twardo na parę godzin. Siedziała wówczas rozradowana, patrząc na jego sen i doświadczyła powtóre uczucia, które ją było nawiedziło dawno, dawno, kiedy to pocałowała opuchlaka na schodach pocztowych. Gdy się rano obudził, pierwsza rzecz, o której zaczął mówić, to był wyrzut, że go powstrzymała od śmierci w Monte Carlo. Tłumaczył jej bardzo mądrze i nieodparcie, że takie życie jak jego nie jest już życiem i nie ma z istotą bytu ludzkiego na ziemi nic prawie wspólnego. Wszystko, co mówił, było prawdą głęboko przezeń obmyśloną. Patrzyła na niego przez chwilę nie swymi oczyma, lecz jakoś inaczej. Słysząc, co mówił, uczyniła z odrazą mocne postanowienie, że go będzie pielęgnowała. I tak się stało.